Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Czcigodni i drodzy słuchacze Słowa Bożego. I oto znajdujemy się w punkcie centralnym. A może nawet trzeba by powiedzieć na początku tego, co nazwiemy wyjściem, uwolnieniem, pożegnaniem się po 430 latach całego narodu wybranego z ziemią egipską. Mówiliśmy sobie w poprzednich spotkaniach o tym, jakie przepisy, jakie nakazy dał Bóg odnośnie przygotowania i przeżycia tej niezwykłej wieczerzy, tego wieczoru, który od tamtej pory nazywa się wieczorem paschalnym. I czytaliśmy wersety 27 i 28 12 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie można było zobaczyć reakcję narodu na słowo Boga. Lud ukląkł i wyraził dziękczynienie i uwielbienie. Taki dodatek zawiera znany nam doskonale tekst Targumu Neofiti. W Biblii hebrajskiej przeczytamy jedynie: i pokłonił się lud i oddał pokłon. To podwójne określenie pojedynczej czynności akcentuje fakt ogromnej pokory, wielkiego znaczenia słów wypowiedzianych wcześniej. Reakcją ludu jest postawa nie tyle czy nie tylko pokornego skłonienia głowy, ale pochylenia się aż do ziemi w szacunku do słowa wypowiedzianego przez Boga. I w wersecie 28 przeczytamy w Biblii hebrajskiej: i poszli i uczynili synowie Izraela tak, jak rozkazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Pojawia się również tutaj zamierzone w zamyśle autora tekstu powtórzenie, które akcentuje totalne posłuszeństwo wobec przepisów nakazanych przez Boga i przekazanych przez Mojżesza i Aarona. Oczywiście tekst biblijny czy tekst Targumu, powstały już później, zawiera właśnie takie konstrukcje składniowe, by przypomnieć Izraelitom o tym, jak ważne jest świętowanie Paschy, jak fundamentalna jest ta noc dla istnienia i tożsamości całego narodu. Możemy zatem wyobrazić sobie, jak wyglądało to posłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Cały naród gromadzi się w rodzinach, w domach, przygotowuje baranka, wszyscy są gotowi do drogi, spożywają tę wieczerzę w pośpiechu, bo tak nakazał Pan. Krwią zabitego zwierzęcia skrapiają futryny drzwi i progi swoich domostw. Pewnie wielu z nich czeka z wypiekami na twarzy na to, co się ma stać. No właśnie, bo co ma się stać? Werset 29, 12 rozdziału Księgi Wyjścia zrelacjonuje nam tę noc w następujący sposób. I stało się w połowie nocy, że Pan uderzył każde pierworodne w ziemi egipskiej. Od pierworodnego Faraona, siedzącego na tronie swoim, aż do pierworodnego, siedzącego więźnia, który jest w domu więzienia. I wszelkie pierworodne z bydła. Dokonała się Pascha. Czyli właściwie co? Pamiętamy już z naszego wcześniejszego spotkania, że etymologia tego hebrajskiego terminu jest w gruncie rzeczy niepewna. Niektórzy widzą w tym słowie egipski rdzeń oznaczający uderzenie, podobnie jak interpretuje się, właśnie używając egipskich rdzeni, imię Mojżesza. Jest możliwe, że Hebrajczycy użyli tutaj nazwy egipskiej i zastosowali ją na swoim gruncie, gruncie semickim. Inni badacze twierdzą, że ów hebrajski czasownik, zawarty w rdzeniu składającym się z trzech spółgłosek P, S, H, oznacza skakać lub przeskakiwać. I rzeczywiście, jeśli wrócimy do 27 wersetu 12 rozdziału Księgi Wyjścia, to możemy zrozumieć słowo Pascha jako obejście, ominięcie lub przeskoczenie przez Pana domów Hebrajczyków w czasie owej pamiętnej dla wszystkich nocy. Jeszcze inni koncentrują się wokół twierdzenia, że Pascha znaczy przejście, takie znaczenie poświadcza w sposób pewny dopiero tradycja chrześcijańska. Są jeszcze badacze, którzy wskazują na związek tego semickiego określenia z czasownikiem pochodzącym z kręgu kulturowego Asyrii. Wiemy dobrze, że część tekstów Słowa Bożego powstała w czasie niewoli babilońskiej. I być może pojawiają się w tym tekście wpływy języka asyryjskiego. Ponieważ określenie pasachu oznacza przejednywać. Był to znany w historii obrzęd przebłagalny ku czci bogini Isztar. Znane są jeszcze sugestie, które wskazują na związek biblijnej paschy z jednym z elementów rytu przedbiblijnego. Mógłby to być jakiś rytualny taniec, który odzwierciedlałby w sposób metaforyczny przejście przez morze. Ślady owego tańca mamy zaznaczone w 20 wersecie 15 rozdziału Księgi Wyjścia. Niewątpliwie taniec towarzyszył nieomal zawsze najstarszym semickim rytom religijnym. A ponieważ ten element ofiarniczy, czyli zabicie baranka, przynależy do rytów religijnych, zwłaszcza o charakterze inicjującym w semickim kręgu grup pasterskich. Widać tutaj również analogię tradycji nomadów w zwyczaju zbierania krwi ofiarniczej i kropienia ją namiotów albo innych miejsc zamieszkania. Można tutaj mówić o swego rodzaju inicjacji, ponieważ ten obrzęd był praktykowany przy każdorazowym przemieszczaniu się i rozbijaniu nowego obozowiska. Oczywiście my, siostry i bracia, kojarzymy słowo pascha, ten termin pesach czy pasach w znaczeniu przejścia, czasami ominięcia. Ale to jednak nieco późniejsze i bądź co bądź wydedukowane teologicznie znaczenie. Pierwotne znaczenie pasach to poruszanie się na jednej nodze wraz z towarzyszącymi temu tańcami i skokami. Takie informacje możemy znaleźć w leksykonie hebrajskiego i aramejskiego Starego Testamentu autorstwa Franza Zurella, badacza Biblii żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Ponieważ Pascha jest świętem, i to świętem radosnym, znajdują się w niej atrybuty typowe dla każdego z semickich radosnych świąt. Oprócz oczywistej radości są tańce, jest muzyka i śpiew towarzyszący rytom ofiarniczym. Ten radosny charakter świętowania był bardzo bliski analogicznym tradycjom kananejskim. Wspomniałem przed chwilą o tym starożytnym znaczeniu, terminie paschy, pochodzącym jeszcze sprzed czasów formowania się Pisma Świętego, o tych wspólnych korzeniach z religijnym, starożytnym, pasterskim świętem. Wiemy, że pasterze tamtych czasów i tamtego kręgu kulturowego przywiązywali ogromną wagę do kultywowania pierwszego radosnego wyjścia całego stada z pustynnych miejsc zimowych na wiosenne i letnie pastwiska. Radość pasterzy była na pewno prowokowana radosnym podskakiwaniem całego stada, owiec czy kóz, które wreszcie zwietrzyły świeżo wschodzącą trawę i wręcz owczym pędem biegły na zieleniejące się pastwiska. Być może ów termin paschy łączył się też z powszechnie obchodzonym na Bliskim Wschodzie świętem wiosennym u początku nowego roku. Wtedy pasterze wyrażali również swoje dziękczynienie za wiosenny przychówek owiec i kóz. Stąd właśnie ta tradycja rytualnego pokropienia krwią namiotów. Pojawia się jednak pewien dość ważki problem. Czy termin pesach w tekście biblijnym odnosi się do przejścia anioła śmierci i ominięcia oznaczonych krwią domów, czy też do przejścia przez Morze Sitowia? W Biblii znajduje się wiele odniesień do tego drugiego wydarzenia. Szczególne znaczenie mają tutaj teksty prorockie, które zdają się rozumieć paschę w nawiązaniu do obu przedstawionych przed chwilą możliwości interpretacyjnych. Co ciekawe, teksty biblijne, mówiąc o pasche, czasami mają na myśli świętowanie, a czasami ofiarę z baranka. Z jednej strony to uroczysta uczta w trakcie obchodów święta, z drugiej przedmiot tej uczty. Mówi się oczywiście też o sakralnym akcie ofiarniczym albo o zabiciu paschy, czyli baranka, choćby w 21 wersecie 12 rozdziału Księgi Wyjścia, czy 20 wersecie 6 rozdziału Księgi Ezdrasza. Jest mowa o upieczeniu Paschy, albo spożywaniu Paschy, druga Księga Kronik. Jeszcze ciekawsze jest zastosowanie rdzenia tego słowa w pierwszej Księdze Królewskiej, 21 werset 18 rozdziału. Mówi się o paschach, które oznaczają moralną postawę człowieka. Chodzi o pewną chwiejność. Pamiętamy dobrze ten tekst. To chwila, w której Eliasz zwraca uwagę, a właściwie robi wyrzut całemu narodowi. Dokądże będziecie się chwiać, będziecie tańczyć na dwie strony? No właśnie, mamy tutaj mowę o opowiedzeniu się i wyborze Pana, ale jednocześnie o ogromnej chwiejności, o wątpliwościach, o niestałości wobec podjętego wcześniej wyboru. Co więcej, rdzeń tego słowa, zastosowany właśnie w opisie tego wydarzenia na Górze Karmel, oznacza również kultyczną formę oddawania czci ołtarzowi przez proroków Baala. Ten rytualny taniec, pokłony wobec ołtarza, które ostatecznie przeradzają się w samo okaleczenie. Rozlewa się krew. Czym zatem jest Pascha? Tradycja przedbiblijna, pasterska, której elementami składowymi były migracje wiosenne pasterskich grup, ubiór podróżny, prosty pokarm, ofiara w intencji płodności stad zwierząt, ryt pokropienia krwią, podobieństwa nieprzypadkowe z tym, co przeczytamy jako polecenie przeżycia tej nocy w domach rodzin izraelskich, jeszcze w niewoli egipskiej. Cała ta historia, to wszystko, co było zwyczajem pasterskim, stało się nagle przez symbolikę historyczną znakiem migracji ku wolności, chęci wyzwolenia, potrzeby zmiany dotychczasowej sytuacji. I właśnie na tym ostatnim etapie samemu pojęciu Paschy nadano znaczenie religijne. Stąd właśnie to wydarzenie stało się centralnym punktem odniesienia dla prawodawstwa, dla liturgii, dla całego życia późniejszego Izraela. Dla jednych ta noc była nocą śmierci, dla innych nocą wyzwolenia. Przeczytamy zatem w 30 wersecie 12 rozdziału Księgi Wyjścia. I wstał Faraon w nocy, on i wszystkie sługi jego, i wszyscy Egipcjanie. I był krzyk wielki w Egipcie, bo nie było domu, w którym nie byłoby tam umarłego. I zawołał do Mojżesza i do Aarona w nocy i powiedział: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, tak wy, jak synowie Izraela, a idźcie, służcie Panu, tak jak mówiliście. Także trzody wasze, także stada wasze weźcie, tak jak mówiliście, i idźcie, a błogosławcie też mnie. Ogromny krzyk, doświadczenie śmierci, rozkaz opuszczenia Egiptu. A w ostatnim zdaniu wypowiedzi Faraona prośba, może właśnie swego rodzaju krzyk rozpaczy. Módlcie się także za mnie. Przeczytamy w Targumie. Pobłogosławcie mnie, czy błogosławcie też mnie. Tak przeczytamy w tekście biblijnym. Pomimo, zdawałoby się, boskiej władzy Faraona, okazuje się on bezradny wobec sił wyższych od niego. Oczywiście towarzyszy temu wydarzeniu ogólna panika. Nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju. Gdyż mówili, jeśli Izraelici spóźnią się jeszcze o jedną godzinę, to wszyscy Egipcjanie zginą. Przerażenie ogarnęło cały Egipt. Wszyscy, którzy dotychczas wysługiwali się tym narodem niewolników, traktowali ich jak podludzi. Nagle, przyparci do muru, szybko zmieniają zdanie. Chcą się pozbyć Izraelitów, by samemu ocalić życie. A o tym, co działo się później, powiemy sobie w kolejnym spotkaniu.